Jabłka, pomarańcze, filozofia, literatura, schizofrenia, intuicjonizm, Bóg, duchowość, światopogląd. To jest audycja 80.
Witam serdecznie i życzę Państwu dzień dobry. To jest audycja 80, studio 80 po raz kolejny. I dzisiaj jak zwykle sobie porozmawiamy, właśnie nie jak zwykle, nie tutaj, no trochę źle powiedziałem, bo to nie jest tak, że jak zwykle. Jak zwykle to ja tutaj gadam sam i jest zazwyczaj nudno, a jeżeli jest ktoś w studiu, to jest lepiej i ciekawiej. I to jest audycja jak zwykle niezwykła i jak zwykle wyjątkowa. A dlatego wyjątkowa, że moimi gośćmi są ponownie Dawid Stopiński i Andrzej Kaliszczyk. Kiedy byli oni gośćmi po raz pierwszy, rozmawialiśmy sobie o kondycji chrześcijaństwa jako takiego i co tak naprawdę chrześcijaństwo reprezentuje sobą w skali ogólnoświatowej i jakie są problemy właśnie tej reprezentacji. Szanowni Państwo, niezależnie od tego, czy udało nam się wtedy odpowiedzieć na pytania, to mamy nadzieję, że zwróciliśmy Wasze myśli na tory, które prowadzą do pewnych konkluzji, a też może są pewne środki zaradcze. Może znacie pewne sposoby, które mogą gdzieś tam uratować ten tonący okręt, którym niestety jest chrześcijaństwo. No właśnie, tonący okręt, dlaczego ten okręt tonie, dlaczego ten okręt płonie? Jest jeden taki przykład. Ja pamiętam, kiedy uczestniczyłem w bardzo uroczystych mszach, tak zwanych świętych, mszach, na których pojawiały się osobistości, indywidualności, tudzież indywidua społeczne, polityczne, to zawsze pan ksiądz prałat albo pan ksiądz biskup witał ich z ambony, mówiąc: witam pana burmistrza, witam pana przewodniczącego Rady Miejskiej, witam panią sekretarz i witam pana starostę, pana wojewodę i w ogóle wszystkich witam. A już nie witam tych, którzy tutaj przychodzą co tydzień, bo wy i tak przyjdziecie i w sumie to mam was w dupie. Tak, no to trzeba sobie to powiedzieć jasno. I to jest taka jedna rzecz, która jest dowodem na to, że polityka w Kościele dalej ma znaczenie. Ale nie tylko w Kościele rzymskokatolickim. Zaskoczeni. Właśnie, słuchałem sobie ostatnio nabożeństwa pewnego kościoła chrześcijańskiego, kościoła, który tak naprawdę żywi się, no może nie żywi się, ale który żyje z tego, że krytykuje kościół katolicki, kościół rzymskokatolicki. I tak naprawdę to jest główna metoda ewangelizacji tego kościoła. Rozprzestrzenianie publikacji, w których po prostu się jedzie po kościele katolickim. Oczywiście papież jest antychrystem, a my jesteśmy jedyną resztką tak naprawdę Bożą, która ma prawdę. A wszystko to, co robią księża, to, co robią biskupi, to jest bluźnierstwem i szydzeniem z Chrystusa. I właśnie, no i sobie słucham tego nabożeństwa i wychodzi pan starszy zboru i mówi: witam serdecznie, witam pana sekretarza zboru, witam pana szefa diecezji zachodniej, witam pana zastępcę przewodniczącego sekretarza diecezji wschodniej. Proszę państwa, to jest zupełnie taka sama sytuacja. I tam, gdzie się pojawia w kościele polityka, tam niestety no nie ma miejsca na jakiekolwiek bezinteresowne układy, bo polityka z gruntu rzeczy jest interesowna i ci ludzie są bardzo interesowni po prostu. Jaki powinien być chrześcijanin wśród ludzi, którzy nie są tymi chrześcijanami? No to może sobie potem odpowiemy. Jaki jest teraz? No teraz jest tak, że bez kwiatów do pana starszego zboru bardzo często nie podchodź. To jest pan uprzywilejowany, to jest pan, który ma swoją pozycję i tak naprawdę no może jest on lubiany przez pewnych ludzi, ale też na pewno są tacy niepokorni ludzie, trochę tacy jak ja, którym się to nie podoba. I taki chrześcijanin nie jest wtedy lubiany. Właśnie, czy ktoś, kto jest przywódcą, powinien być lubiany, czy może dowodem na to, że mówi prawdę, jest to, że jest właśnie nielubiany. Mówię też tutaj o sytuacjach takich, w których człowiek taki jest lubiany albo nielubiany w kościele, ale też i w życiu po prostu codziennym, w pracy, w sklepie, w szkole, czy tam gdziekolwiek jest.
No ale zależy, czy ten człowiek nielubiany jest nielubiany z powodu własnych wad, czy z powodu tego, że chce być dzieckiem Bożym. Bo Noe też nie był lubiany w swoim otoczeniu, tak? I to by nie oznaczało, że miał przejść na tamtą stronę. Może alternatywą powinno być nie, że nielubiany, tylko że on jest, wyznaje Chrystusa według przysłowia, że Chrystusa za figurą, a diabła za skórą. Mhm. O, to już wolałbym tego niewierzącego.
Zwłaszcza też tak mi się wydaje, że sytuacja też jest bardziej uczciwa. No mi tutaj chodziło generalnie o to, że pewni ludzie, no ja też się spotkałem w różnych tam społecznościach chrześcijańskich z ludźmi, którzy no jednak to jest chyba idea chrześcijaństwa i idea bycia chrześcijaninem, że no przyciągają oni do siebie ludzi, tak jak Chrystus przyciągał, bo są oni naśladowcami Chrystusa i fajnie się z nimi spędza czas, no fajnie się z nimi rozmawia. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Chcę tutaj dotrzeć do podstawowej idei chrześcijaństwa i do tego, co jest skutkiem tak naprawdę podążania do Chrystusem i co powinno być skutkiem. No a teraz się okazuje, że są tacy chrześcijanie, którzy tutaj w kościołach tam deklarują swoją wiarę, oczywiście ochrzczeni przez zanurzenie i bardzo aktywni tam w różnego typu szkółkach niedzielnych, szkółkach sobotnich, no ale kiedy chcesz do człowieka podejść, bo masz jakiś problem, chcesz z nim pogadać, no to bez kwiatów nie podchodź. Ja się z takim spotkałem, No i tutaj ręce opadają trochę.
No to nie jest ideał, tak? To nie o takie ideały nam chodzi.
Tutaj mi się przypomniały słowa, nie o takie polskie walczyłem, tak.
Ja nawiązałem świadomie.
Bo Andrzej jest z Gdańska.
Aha. No tak.
Więc być może jakieś idee bardziej mu zaszczepiły gdańskie środowisko.
Chrześcijanie są trudni. Są nieuczciwi, są niedobrzy, ale są też dobrzy. Trzeba szukać tych dobrych.
No tak, ale wiesz, problem też jest taki, i znowu po raz setny już dzisiaj też miałem takie historie, że kiedy miałem pewnych znajomych, nawet określałem ich jako przyjaciół wśród tam zborów chrześcijańskich i tak dalej, i się na kimś zawiodłem, no bardzo tak powiedzmy ostro, to no jest coś takiego, że no można naprawdę się zniechęcić do całego chrześcijaństwa i do wszystkich ludzi. Także ja nie wiem, czy na pewnych tutaj kaznodziejach, pastorach, czy tam jak oni się tytułują, czy oni mają świadomość tego, jak wielka odpowiedzialność na nich ciąży i że tak naprawdę będą rozliczeni według no trochę ostrzejszych kryteriów niż taki ktoś, kto jakoś nie idzie w kierunku przywództwa.
Tak jak Pismo mówi, niechaj z was wielu nie będzie nauczycielami, bo odniesiecie cięższy sąd, ale to jest ich problem jakby, nie? My dzisiaj jesteśmy ludźmi oświeconymi, wykształconymi, potrafimy czytać, niektórzy jeszcze pisać. Bierzesz Ewangelię i czytasz. I nawiązujesz swoją osobistą relację z Bogiem poprzez ten tekst. Dla nas święty tekst. I wtedy nie obchodzi cię, czy ten, czy tamten jest zły. No ty patrzysz na siebie i na Jezusa.
Mhm.
I to jest ważne. Wtedy tam ci inni no, zejdą na drugi plan, nie?
No ja dyskutowałem na takim jednym forum jakiś czas temu z charyzmatykami. No to były bardzo burzliwe dyskusje, bo powiedziałem im tam napisałem właściwie coś takiego jak teraz to, co ty powiedziałeś, że tutaj nie ma kwestii jakiegokolwiek pośrednictwa pomiędzy mną a Chrystusem. Natomiast oni bardzo agresywnie reagowali na tego typu twierdzenia i bardzo agresywnie reagowali na wszelkie poglądy, które odstają od ich, powiedzmy, koncepcji i ich interpretacji. Problem generalnie, jaki tutaj możemy widzieć w tym problem? Problem jest taki, czy rzeczywiście my jako chrześcijanie potrzebujemy pastorów, potrzebujemy przewodników, czy może nadszedł już czas, żeby mieć taką relację z Chrystusem, która by no, tego nie implikowała. Natomiast to jest też inna kwestia, i to jest druga część mojego pytania, która mówi o tym, czy to nie sprawi takiego, powiedzmy, relatywizmu już w kontekście także i moralnym.
To teraz może ja. Wiesz, wydaje mi się, że znaczy, potrzebujemy. A wiesz, z czego to wysnuwam? Dlatego, że Biblia mówi o tym, że nauczyciele są potrzebni, ale nie każdy nauczyciel, tylko taki nauczyciel, którego posyła Bóg. Natomiast to nie jest tak, że sobie staje nauczyciel jakiś, mówi, ja jestem od Boga i ty mnie masz słuchać, tylko to jest funkcja, która ma być rozpoznawana po czynach, po naukach, że to słyszysz w czymś, co ktoś mówi, coś kto robi, słyszysz głos pasterza, a owce znają głos pasterza. Taka jest mniej więcej potrzeba tych pasterzy, przywódców, jaką im, jeśli Pan Bóg potrzebuje wysłać taką osobę, jedną, dwie, sto, tak, to wysyła w różnych społecznościach, porusza różne osoby do tego, żeby pewne rzeczy czyniły. Tylko, że to nie jest tak, że my mamy pewne sprawy robić jakby bezmyślnie, łatwowiernie. Mamy rozum. Wszyscy mamy rozum i jesteśmy wzywani przez Biblię, żeby używać tego rozumu, bo to jest nasz dar od Boga, żeby z rozsądkiem zastanawiać się, czy to, co słyszymy, jest rzeczą prawdziwą, nieprawdziwą, czy to pochodzi od Boga, czy nie pochodzi od Boga, czy jest zgodne z rzeczywistością, z faktami, zgodne wewnętrznie, czy jakaś nauka jest godna przyjęcia, zgadza się z poselstwem Ewangelii, czy nie. No, to jest coś, co wydaje mi się, że zostało utracone i przez pryzmat tego, że ktoś mówi, ja mam papierek, za tym papierkiem się kryje tam 5 lat nauki czy 10 lat praktyki i ktoś mówi, no to ja teraz mogę działać tak i tak i ty nic do tego nie masz. No właśnie, że nie. Mhm. Tak nie było w pierwotnym chrześcijaństwie. Nie dlatego ceniono takich nauczycieli jak apostołowie. Nie dlatego ceniono takiego człowieka, który był no, diakonem, tak jest nazwany w pierwszym zborze, który powstał w Jerozolimie, który się nazywał Szczepan. Ceniono go dlatego, co on sobą prezentował i to, jakich rzeczy on nauczał. I niezależnie od tego, kim ktoś był, jeśli ktoś był prawdziwie tak o Panu Jezusie, o tak, kiedy patrzono na Pana Jezusa, tego 30-letniego człowieka, tak, czyli bardzo młodego, który mówi różne rzeczy, to nawet najwięksi wrogowie powiedzieli o nim, że nikt nie mówi tak jak ten człowiek. Tak sobie wyrazili się o 30-letnim człowieku. Czyli coś było w tym, co Pan Jezus mówił i w sposobie wyrażania, i w sposobie traktowania słuchaczy. On by im służył, a nie nad nimi panował.
Co mi się tutaj teraz na myśl nasunęło, to było wiele, powiedzmy, chcę mówić szarlatanów, ale w sumie to taka To była taka funkcja, którą reprezentowali, bardzo charyzmatycznych, bardzo przyciągających do siebie, no a potem kończyło się to no albo masakrą. Pytanie tutaj właśnie tutaj moje się rodzi, no wobec tego, bo taki cytat mam tutaj, że Julian Tuwim powiedział kiedyś, czy napisał, że jeżeli ktoś się powołuje na Boga, to niech pokaże list uwierzytelniający. Pytanie, co jest właśnie takim listem? No wiadomo, no jest tak, że dobra, jest zachowanie, pewna tutaj etyczna wzniosłość, powiedzmy, no ale każdy może być człowiekiem tam etycznie poprawnym i mający no, zasady moralne. Jakiekolwiek, może nie jakiekolwiek, ale takie dosyć zaawansowane. No pytanie, no co jeszcze? No profesor, ateista, filozof też może być kimś takim. I też może nauczać, co jeszcze nie znaczy, że jest on powołany tutaj od Boga, żeby być ateistą.
No właśnie, ale to jest dziwna sprawa, bo Dawid wspomniał o tych owcach i pasterzu, że owce, to jest tak napisane, że pasterz idzie przed owcami, a owce idą za nim. Za obcym nie pójdą, bo nie znają głosu obcego. Jest coś takiego w owcach, które rozpoznają głos prawdziwego pasterza. Możesz sztuczek różnych używać na krótką lub dłuższą metę, zawsze się okaże, że owce cię rozpoznają i opuszczą w pewnym momencie. To jest prowadzenie Duchem Świętym tych owiec, no, nad którymi chciałby przejąć kontrolę jakiś wilk. Jest prawdą, że każde społeczności mają swoich pastorów, tam księży, obojętnie, no ale jeśli społeczność zorganizowana jest w myśl biblijną, to znaczy, że ma kontrolę nad pastorami czy nad księżmi, no to wiesz, w pierwszym chrześcijaństwie było tak, że biskupa się wybierało demokratycznie. Kongregacja, zbór czy gmina głosowała, chcemy, nie chcemy. Jeśli taki biskup po roku czy dwóch, czy tam nie wiem, jakie były zwyczaje wtedy urzędowania, no źle się sprawował, to mogli go odwołać. No więc on zależał od grupy, którą uczył. Tak naprawdę wychodzi na to, że te owce były mądrzejsze często niż ten ich pasterz, no ale to dawało kontrolę nad klerem. A dzisiaj jest tak, że jest głupi laikat, nie? I mądry kler. I to jest taki rozdźwięk, że można jedynie w przypadku konfliktu to już naprawdę na widłach czy na taczkach wywieźć kogoś, zamiast zdjąć go ze stanowiska.
No tak, ale tutaj jest problem też taki, że chrześcijaństwo jest jednym z najbardziej podzielonych ruchów na świecie. No czy to jest dobrze, czy źle, to nie wiem. Natomiast, no wiecie, są też społeczności i pojawiają się te społeczności no już wszędzie, społeczności, które na przykład akceptują no, praktyki homoseksualne jako coś dobrego. Jako coś, co jest zgodne z tym porządkiem, który opracował i ustanowił Bóg. I no oni też uważają, że my mamy prawdę, bo jeden będzie interpretował pewne rzeczy tak, a drugi tak. No wiesz, jeden ci powie, że Jezus nic nie powiedział o homoseksualizmie, nawet o nim nie wspomniał, także w ogóle nie ma tutaj tematu. Drugi ci powie, no tak, ale apostoł Paweł wspomniał i Bóg w Starym Testamencie też zakazał. No to ten odpowie mu, ale apostoł Paweł to nie jest Jezus, a Bóg mówił to do Żydów i to się tyczy Żydów, także każdy myśli, że ma prawdę, każdy myśli, że ma jakiś tutaj powiedzmy monopol na jednozbawczy pogląd. No i to jest problem, bo każdy myśli, że ma rację.
No ale co może chrześcijanin zrobić? Zaakceptować to, wybrać takiego na biskupa, wybrać kobietę lesbijkę na pastora czy coś takiego? No to Biblia zakazuje takich rzeczy. A jak powiesz to w Szwecji, no to cię zamkną do więzienia, nie? Jeden tam duchowny mówił, no to mu odebrali prawo głosu, tego przemawiania sądownie. No więc nie można pójść na taki kompromis. I teraz gdybyś miał poszukać sobie społeczności, w której chciałbyś być, tak? To byś stracił całe życie, szukał, to i nic byś nie znalazł, bo zawsze znajdziesz ludzi, którzy mają wady. Ale gdy weźmiesz Słowo Boże i będziesz je czytał, to naprawdę doznasz pokoju, zadowolenia, radości z tego, co tam jest napisane i z nadziei, które Słowo Boże rodzi w człowieku.
No co nie zmienia faktu, że będziesz starać się szukać ludzi, którzy mają podobne idee do ciebie i będziesz pragnął tego wspólnie dochodzić, co jest bliższe prawdzie, jakie przekonanie. Czy na przykład jeśli Remik, ty i ja się spotkamy i będziemy sobie rozmawiać, ty będziesz mówić, ja to rozumiem w taki sposób, a ty rozumiesz to w jaki sposób. Czasami możemy, słuchaj, mówię Remik, popatrz, jaką ciekawą książkę przeczytałem, tu są ciekawe idee przedstawione, wydają mi się być one biblijne, zbadajmy to, sprawdźmy, czy to są rzeczy, które mają oparcie w Piśmie Świętym, czy nie. To, takie jakby społeczności, mniejsze czy większe, się chyba coraz bardziej tworzą, bo ludzie, postrzegając na to, co się dzieje jakby w tym świecie chrześcijańskim, szukają innej drogi, ale boją się, zresztą to z pewnych jakby zwyczajów, tradycji, czy jakichkolwiek tam zakorzenionych czasem różnych poglądów, wychodzi się bardzo długo. I czasami boją się różnych, podejść do różnego rodzaju innych społeczności, tylko na początku bardzo często siadają i szukają sami. Jeśli ich faktycznie interesuje kwestia życia, kwestia Boga, kwestia Chrystusa, kwestia zbawienia, kwestia przyszłości, kwestia chorób czy śmierci, no to oni zaczynają się nad tym zastanawiać i szukać jakiejś prawdziwej odpowiedzi na pytania, które mają, na wątpliwości, na jakieś inne rzeczy, które się pojawiają w ich życiu. Nie wiedzą, czy to przypadek, czy to się do czegoś prowadzi, czy to ma sens. Nie wiem, jak obserwuję teraz takie to chrześcijaństwo, czy te jakby ruchy chrześcijańskie, które są wśród tych ludzi, których znam, to widzę, że powstają różnego rodzaju grupki. Takie, które nie chcą mieć dużo wspólnego z tym oficjalnym nurtem chrześcijańskim, ale chcą mieć dużo wspólnego z tym chrześcijaństwem, jakim widzą w Biblii, jakie starają się tam rozpoznawać i poszukiwać.
No i tak się to chyba zdaje, że to będzie mniejszość i że takie jest też niejako przeznaczenie chrześcijaństwa takiego prawdziwego. Nie chcę tutaj już używać słowa chrześcijaństwa, ale po prostu ludzi, którzy mają relacje z Chrystusem, że jednak to zawsze była mniejszość i to prawdopodobnie zawsze będzie w tym świecie akurat, w tym świecie materialnym mniejszość, także wydaje mi się, że dobrą konkluzją tutaj tych naszych dzisiejszych rozważań będzie twierdzenie, że bardzo dobrym jest być blisko Chrystusa, a daleko od kościołów. Nie wiem, czy się zgodzicie.
No wiesz, każdy gdzieś należy i uważa, że tam, gdzie jest, jest najlepiej, ale gdybyśmy mieli być obiektywni, to masz w 100% rację, bo najlepiej zbudować swoją tożsamość religijną na Piśmie Świętym. Bo wiesz, wchodzimy potem na innej warstwie, że ten ma taką doktrynę, ten taką, takie zwyczaje, takie tam sposoby procedowania, nie? Liturgii. Tego nie ma w Biblii. Nie? To jest potrzebne czy niepotrzebne, to jest inna sprawa, ale nie ma tego w Biblii. Więc może najpierw dla bezpieczeństwa zróbmy to, co jest w Biblii. Nauczmy się, co jest napisane i przeżywajmy to tak, jak jest to tam napisane. A potem sobie może poszukajmy jakiejś liturgii, ale wiedzmy, jakie są korzenie.
Tak, ale to z mojej perspektywy powiem wam, że Kwestie związane tutaj z takim czy innym credo, z takim wyznaniem wiary, czy tutaj z takim traktatem na temat takiej zasady czy innej, że to są wszystko, mówiąc kolokwialnie, pierdoły. I zastanawiam się, po co wchodzić w pewne tak naprawdę przestarzałe struktury, jeżeli można naprawdę budować społeczność, która no nie musi mieć ram, powiedzmy, ukonstytuowanych prawnie, ale która będzie po prostu przyjacielską, no, znaczy społecznością zwyczajnie przyjacielską i społecznością, która nawet sama przez się nie będzie potrzebować żadnych tutaj no, deklaracji. No, jeżeli macie przyjaciół, jeżeli macie powiedzmy ludzi, z którymi lubicie spędzać czas, to no, nie ma chyba potrzeby podpisywania cyrografu albo certyfikatu, że ty jesteś dzisiaj, od dzisiaj moim przyjacielem i mamy tutaj, powiedzmy, pewną umowę, że ja robię tak, to, a ty robisz to. Tak.
Idźmy do sądu, zróbmy status, zróbmy kościół, nie? I tak. Oczywiście, wolni ludzie bez takich niepotrzebnych rzeczy mogą funkcjonować.
Bo taka mi się wydaje też jest idea chrześcijaństwa i o tym mówił Jezus i ja przede wszystkim, kiedy sobie myślę o Jezusie, to przede wszystkim mam no, skojarzenie z wolnością, z wolnym wyborem, czy ktoś chce za nim iść i albo czy ktoś za Chrystusem no, iść nie chce, że ty jako człowiek masz pełne prawo do tego, żeby być wolnym tak samo jak byłeś i wcześniej. Twój wybór jest twój i konsekwencje też będą twoje. Tak, takiego
ja
czy
myślę,
innego
że masz,
wyboru.
Że masz 100% racji, że wolny człowiek jest skłonny do poświęceń. Natomiast niewolnik nie jest skłonny do poświęceń. A Bogu chodzi o to, aby oddać mu swoje serce. Ale musi być wolnym człowiekiem, żeby to zrobić.
Niewolnik to zrobi, ale jakby w sposób trochę służalczy, prawda? Zaprezentuje swoje oddanie, ale takie
czułobitne. Niewolnik nie odda ci się serca.
To nie jest prawdziwe. To jest tylko i wyłącznie dla jakichś korzyści, które niewolnik widzi.
Niewolnik nigdy bezinteresownie no. Za bliźniego się niewolnika innego, za niewolnikiem nie ujmie. No.
Będzie po prostu tylko robić to, żeby zadowolić swojego pana i koniec. Jego nie będzie interesować. Jak ty będziesz mieć kłopot, to on się tym nie będzie interesować, bo on będzie się interesować tym, ale czy to czasem mojemu panu będzie się podobać, czy nie będzie się podobać, jeśli ja będę mieć tu jakieś swoje zdanie w tym zakresie. To nie na tym to polega. Jest człowiek, jest nazwany, który jest oddany Chrystusowi z pewnego punktu widzenia niewolnikiem, ale niewolnikiem nie w takim znaczeniu. Tak, ale nie w takim znaczeniu, bo to nie jest zniewolenie Chrystusowi, to nie jest zniewolenie do niewoli i nie z powodu tego, że się czujesz kimś, kto jest właśnie jakimś takim służalczym czy czołobitnym, nawet bardziej jest to zniewolenie ku prawdziwej wolności, ale to dlatego, że Pan Jezus jest wyrazicielem takich zasad, które są absolutnie wolne, w których jest samo dobro. I ty chcesz coś robić dla Jezusa, nie dlatego, że tak Jezus powiedział, tylko dlatego, że to jest dobre. I to, ty to miłujesz i chcesz coś robić dobrego, nie dlatego, że ktoś ci to nakazał, że przeczytałeś o tym, że to będzie się podobać innym ludziom, tylko po prostu dlatego, że widzisz w tym dobro. Że widzisz w tym coś, co jest naprawdę godne praktykowania, wartościowe. Ty to zaczynasz miłować, lubić robić po prostu. To tak samo, jakby ktoś ci kazał kochać twoją żonę.
No tak, tak. To...
Nie dlatego kochasz żonę, bo takie jest prawo, bo się ożeniłeś z nią i masz pierścionek i w związku z tym będziesz teraz miłować swoją żonę aż do śmierci. Nie, ty to chcesz robić, bo to po prostu dla ciebie jest przyjemnością i ty chcesz, żeby i dla innej osoby, widzisz w tym wartość, radość, różnego rodzaju pozytywne odczucia.
never seen him laugh so hard. Look at Dad, the undisputed master of the grill, showing off his barbecue skills. Grandma's at the picnic table, slicing up the peaches. Grandpa's just about right for one of his speeches. Get up, get up, there's dancing to be done. The party's just begun, everybody's gonna have a good time. Get up, get up, let's celebrate our love for one another. All day, all night, yeah, it's a beautiful life. Uncle Charlie's preaching God and politics again, but he's got mustard on his chin. Mama's so sweet, fighting back those sentimental tears, 'cause she's got everybody here. You and me, it feels so good just to be together. God only help us, baby, if it gets better. Get up, get up, there's dancing to be done. The party's just begun, everybody's gonna have a good time. Get up, get up, let's celebrate our love for one another. All day, all night, yeah, it's a beautiful life. These are the days, these are the things that really matter. Everybody's gonna have a good time. Get up, get up, let's celebrate our love for one another. All day, all night, yeah, it's a beautiful life. There's dancing to be done, the party's just begun. Everybody's gonna have a good time.
Szanowni Państwo, to jest audycja 80, prosto ze studia 80. Czas na kącik literacki. Dzisiaj, skoro jesteśmy już w temacie chrześcijańskim, to chciałbym zaprezentować jeden rozdział książki, którą napisała bardzo dawno temu Ellen White, pod tytułem Droga do Chrystusa albo Kroki do Chrystusa, albo też była ona tytułowana Wielka Miłość. Jest to książka, może ktoś uważa, że no jest to język troszkę przestarzały i troszkę za bardzo taki wzniosły, podniosły, ale może akurat kogoś taki styl pisania zainteresuje. Może to jest akurat coś, co będzie też odpowiedzią, powiedzmy, na piętrzące się pytania.
Rozdział 10. Poznanie Boga. Wiele jest dróg, którymi Bóg stara się oznajmić nam siebie i doprowadzić nas do wspólnoty z sobą. Natura bez przestanku przemawia do naszych zmysłów. Otwarte serce znajdzie się pod wrażeniem miłości i chwały Bożej, objawionych za pośrednictwem dzieł Jego rąk. Przysłuchujące się ucho może usłyszeć i zrozumieć porozumiewanie się Boga poprzez sprawy natury. Zielone pola, wysokie drzewa, pączki i kwiaty, przesuwający się obłok, spadający deszcz, szemrający strumyk i chwała niebios, przemawiają do naszych serc oraz zapraszają do zapoznania się z tym, który je wszystkie uczynił. Nasz Zbawiciel związał swoje cenne lekcje ze sprawami natury. Zarówno drzewa, ptaki, kwiaty w dolinach, wzgórza, jeziora, piękne niebiosa, jak i wydarzenia oraz otoczenie codziennego życia, wszystkie były połączone ze słowami prawdy. Aby jego lekcje mogły w ten sposób być często przywoływane na pamięć, nawet wśród zajmujących trosk zapracowanego życia. Bóg chciałby, aby jego dzieci doceniały jego dzieła i rozkoszowały się prostym, cichym pięknem, którym ozdobił nasz ziemski dom. On jest miłośnikiem piękna, a ponad wszystko, co jest atrakcyjne zewnętrznie, miłuje piękno charakteru. Chciałby, abyśmy kultywowali czystość i prostotę, owe ciche wdzięki kwiatów. Jeśli tylko wsłuchamy się, stworzone dzieła Boże nauczą nas cennych lekcji posłuszeństwa i ufności. Od gwiazd, które w swoim bezdrożnym biegu poprzez przestrzeń wiekami podążają wyznaczoną drogą, do najmniejszego atomu, sprawy natury okazują posłuszeństwo woli Stwórcy. Bóg troszczy się i utrzymuje wszystko, co stworzył. On, który w bezkresie podtrzymuje niezliczone światy, jednocześnie troszczy się o potrzeby małego szarego wróbla, który bez obawy nuci swój skromny śpiew. Zarówno wtedy, gdy ludzie udają się do swojej codziennej pracy, jak i wtedy, gdy przystępują do modlitwy, gdy kładą się w nocy i gdy wstają o poranku, gdy zamożny ucztuje w swoim pałacu, albo gdy biedny gromadzi swoje dzieci dookoła ubogiego stołu, każdy jest czule doglądany przez niebiańskiego Ojca. Nie zostaje uroniona łza, której by nie zauważył Bóg. Nie ma uśmiechu, na który On by nie zwrócił uwagi. Gdybyśmy tylko całkowicie w to wierzyli, byłyby oddalone wszelkie zbytnie obawy. Nasze życie nie byłoby tak napełnione rozczarowaniem, jak obecnie, gdyż wszystko duże czy małe byłoby oddane w ręce Boga, który nie jest zakłopotany różnorodnością trosk, ani ich ciężarem. Wtedy cieszylibyśmy się takim odpoczynkiem duszy, które dla licznych osób od dawna jest obce. Gdy Twoje zmysły rozkoszują się pociągającym urokiem ziemi, pomyśl o świecie, który ma nadejść, który nigdy nie zazna nieszczęścia, grzechu i śmierci, gdzie oblicze natury nie będzie już dłużej objawiało cienia przekleństwa. Pozwól Twojej wyobraźni zobrazować dom zbawionych i pamiętaj, że będzie on wspanialszy niż jesteś w stanie sięgnąć wyobraźnią. W rozmaitych darach Bożych, znajdujących się w naturze, dostrzegamy jedynie najniklejszy przebłysk Jego chwały. Napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na ludzkie serce nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Z pierwszego listu do Koryntian. Poeta i naturalista mają wiele do powiedzenia o naturze, ale to właśnie chrześcijanin jest tym, który z największym uznaniem cieszy się pięknem ziemi, ponieważ w kwiecie, krzewie i drzewie rozpoznaje dzieło swego Ojca i dostrzega Jego miłość. Nikt nie może w pełni docenić znaczenia wzgórza i doliny oraz rzeki i morza, kto nie spogląda na nie jako wyraz miłości Boga do człowieka. Bóg przemawia do nas przez opatrznościowe działanie i przez wpływ swego ducha na serce. W naszych warunkach oraz otoczeniu, w zmianach następujących każdego dnia wokół nas, możemy natrafić na cenne lekcje, o ile tylko nasze serca są otwarte, aby je zauważyć. Nakreślając dzieło opatrzności Bożej, psalmista powiedział: pełna jest ziemia miłosierdzia Pana. Kto jest mądry i będzie tego strzegł, zrozumie miłosierdzie Pana. Z Księgi Psalmów. Bóg przemawia do nas w swym Słowie. Tutaj mamy w jasnym zarysie objawienie Jego charakteru, Jego postępowanie z ludźmi, a także wielkie dzieło odkupienia. Tutaj jest otwarta przed nami historia patriarchów, proroków i innych świętych mężów dawnych czasów. Oni podlegali tym samym doświadczeniom, co my, z listu Jakuba. Widzimy, jak borykali się ze zniechęceniem podobnym naszemu, jak podobnie do nas popadali w pokusę, a mimo to ponownie nabierali otuchy i zwyciężali dzięki łasce Bożej. I przypatrując się, zostajemy zachęceni w naszym dążeniu do sprawiedliwości. Gdy czytamy o owym cennym doświadczeniu, które było im dane, o świetle, miłości i błogosławieństwie, którymi mogli się radować, i o pracy, której dokonali dzięki danej im łasce, Duch, który ich inspirował, rozpala w naszych sercach płomień świętej chęci naśladowania, a także pragnienie bycia podobnymi do nich charakterem, aby podobnie do nich chodzić z Bogiem. Jezus tak powiedział o pismach Starego Testamentu, a o ileż bardziej jest to prawdą o pismach Nowego Testamentu. One właśnie dają o mnie świadectwo, o Odkupicielu, tym, na którym skupiona jest nasza nadzieja życia wiecznego, z Ewangelii Jana. Owszem, cała Biblia mówi o Chrystusie. Od pierwszej wzmianki o stworzeniu, bowiem bez Niego nic nie powstało, co powstało, do końcowej obietnicy. Oto przychodzę wkrótce. Czytamy o Jego dziełach i słuchamy Jego głosu. Z Ewangelii Jana i z Księgi Objawienia. Jeśli chcesz być zaznajomiony ze Zbawicielem, studiuj Pismo Święte. Wypełnij całe serce słowami Boga. One są żywą wodą, gaszącą Twoje palące pragnienie. One są żywym chlebem z nieba. Jezus oznajmia: jeśli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić Jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie. Ponadto sam wyjaśnia, mówiąc: słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem, z Ewangelii Jana. Nasze ciała są tworzone z tego, co jemy i pijemy. A jak w sferze naturalnej, tak też w duchowej. To, o czym rozmyślamy, nadaje tonu i siły naszej duchowej naturze. Temat odkupienia jest właśnie tym, w który pragną wejrzeć aniołowie. Będzie on nauką i pieśnią odkupionych przez niekończące się wieki wieczności. Czy nie jest on godny starannego zastanowienia się i badania teraz? Nieskończone miłosierdzie oraz miłość Jezusa, ofiara uczyniona dla nas, domagają się najpoważniejszej i najdonioślejszej refleksji. Powinniśmy zastanawiać się nad charakterem naszego drogiego Odkupiciela i Orędownika. Powinniśmy rozmyślać nad misją tego, który przyszedł, aby zbawić swój lud od jego grzechów. Gdy tak będziemy rozważać niebiańskie tematy, nasza wiara i miłość przybiorą na sile, a modlitwy będą coraz milsze Bogu, dlatego że będą coraz mocniej łączone z wiarą i miłością. Staną się rozumne i żarliwe. będzie bardziej stałe zaufanie Jezusowi oraz codzienne, żywe doświadczenie Jego mocy ku całkowitemu zbawieniu wszystkich, którzy przez Niego przychodzą do Boga. Rozmyślając nad doskonałością Zbawiciela, zapragniemy być całkowicie przemienieni i odnowieni na obraz Jego czystości. Dusza będzie łaknęła i pragnęła, aby stać się podobną do tego, którego wielbimy. Im bardziej nasze myśli będą skupione na Chrystusie, tym więcej będziemy mówić o Nim innym i przedstawiać Go światu. Biblia nie została napisana jedynie dla uczonych, wręcz przeciwnie, została przeznaczona dla prostych ludzi. Wielkie prawdy, niezbędne dla zbawienia, zostały uczynione jasnymi jak południe i nikt nie zbłądzi ani nie zgubi drogi, z wyjątkiem tych, którzy postępują według własnej opinii, zamiast według wyraźnie objawionej woli Bożej. Nie powinniśmy przyjmować świadectwa żadnego człowieka w sprawie tego, co uczy Pismo Święte, lecz studiować słowa Boga sami. Jeśli pozwolimy, aby inni myśleli za nas, będziemy mieli okaleczone siły i ograniczone zdolności. Szlachetne siły umysłu mogą tak skarłowacieć wskutek braku posługiwania się nimi przy tematach godnych ich skupienia, że utracą swoją zdolność pojmowania głębokiego znaczenia Słowa Bożego. Umysł będzie się rozwijał, jeśli zostanie zajęty wyznaczaniem wzajemnej relacji tematów biblijnych, porównując pismo z pismem i duchowe rzeczy z tym, co duchowe. Nie ma nic bardziej obliczonego na wzmocnienie intelektu niż studium Pisma Świętego. Żadna inna księga nie posiada takiej siły, aby wznieść myśli i nadać wigoru władzom umysłowym, jak rozległe, uszlachetniające prawdy Biblii. Gdyby Słowo Boże było studiowane tak, jak powinno, ludzie wykazywaliby rozpiętość intelektu, szlachetność charakteru i stanowczość zamiaru rzadko widywane w tych czasach. Jednak istnieje tylko niewielka korzyść czerpana z pośpiesznego czytania Pisma Świętego. Można przeczytać całą Biblię, a mimo to nie zdołać dostrzec jej piękna, ani pojąć jej głębokiego i ukrytego znaczenia. Studiowanie jednego fragmentu, dotąd aż jego znaczenie będzie dla umysłu jasne, a jego stosunek do planu zbawienia oczywisty, posiada większą wartość niż lektura wielu rozdziałów bez żadnego określonego celu na widoku i zdobytego konkretnego pouczenia. Miej Biblię przy sobie. Gdy masz sposobność, czytaj ją. Utrwalaj teksty w pamięci. Nawet gdy idziesz ulicami, możesz przeczytać jakiś fragment i rozmyślać o nim, utrwalając go w ten sposób w umyśle. Nie możemy osiągnąć mądrości bez gorliwego starania i przepojonego modlitwą studium. Niektóre części Pisma Świętego są, co prawda, zbyt jasne, aby były źle zrozumiane, ale są też inne, których znaczenie nie leży na powierzchni, aby było dostrzeżone jednym spojrzeniem. Pismo musi być porównywane z Pismem. Muszą nastąpić staranne badania i modlitewna refleksja. Takie studium będzie obficie wynagrodzone. Jako górnik odkrywa ukryte pod powierzchnią ziemi żyły szlachetnego metalu, tak samo ten, kto wytrwale szuka w Słowie Bożym, jak za ukrytym skarbem, odnajduje prawdy o największej wartości, które są ukryte przed widokiem nieuważnego poszukiwacza. Rozważane w sercu natchnione słowa będą jak strumienie płynące ze źródła żywota. Biblia nigdy nie powinna być studiowana bez modlitwy. Przed otworzeniem jej stron powinniśmy prosić o oświecenie Ducha Świętego, a będzie ono dane. Gdy Natanael przystąpił do Jezusa, Zbawiciel oznajmił: oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma zdrady. Natanael rzekł: skąd mnie znasz? Jezus odpowiedział: zanim Filip cię zawołał, gdy byłeś pod drzewem figowym, widziałem cię. Z Ewangelii Jana. Jezus ujrzy także nas w ustronnych miejscach modlitwy, jeśli będziemy go szukali w celu otrzymania światła, abyśmy mogli poznać, co jest prawdą. Aniołowie ze świata światłości będą z tymi, którzy w uniżoności serca szukają boskiego przewodnictwa. Duch Święty wywyższa i uwielbia Zbawiciela. Jego urzędem jest przedstawianie Chrystusa, czystości Jego sprawiedliwości i wielkiego zbawienia, które mamy za Jego pośrednictwem. Jezus powiedział: weźmie z mojego i wam oznajmi. Z Ewangelii Jana. Duch prawdy jest jedynym skutecznym nauczycielem boskiej prawdy. Jak Bóg musi cenić rodzaj ludzki, skoro oddał swojego Syna, aby umarł za Niego i ustanawia swego Ducha, aby był nauczycielem i ustawicznym przewodnikiem człowieka.
Szanowni Państwo, to jest audycja 80 ze studia 80, audycja, która dobiega pomału do końca. Moimi gośćmi byli Andrzej Kaliszczyk i Dawid Stopiński. Dziękuję Wam, panowie.
Fajnie, dziękujemy, bardzo było miło Ciebie słyszeć i porozmawiać na te fajne tematy.
Mam nadzieję, że się spotkamy niebawem w tym samym gronie, a może w gronie trochę szerszym. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się tutaj rozwijać. Polecam również, żeby sobie kupić albo gdzieś znaleźć w internecie właśnie książkę, tutaj Ellen White, Droga do Chrystusa. W moim przypadku ona się sprawdziła i zaoferowała mi bardzo wiele fajnych rzeczy. Zachęcam do tego, żeby wspierać Audycję 80, wspierać Studio 80 i żeby zostać sponsorem, możecie zostać sponsorem Radia Enklawy i również sponsorem Audycji 80. Przewiduję niespodzianki dla tych, którzy takimi sponsorami zostaną. Nie niespodzianką będzie to, że będziecie mieć pewność, że audycja będzie prowadzona dalej i że będzie ona się pojawiać tak jakby regularnie, jeżeli to cośkolwiek znaczy. Szanowni Państwo, słyszymy się już niebawem. Mówił Remigiusz Knapik jako tutaj prowadzący. Do usłyszenia niebawem.